Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Mitko-Malcher.
Kłaniam się. Marzec to miesiąc, w którym wspominamy żołnierzy wyklętych. Stosunek Polaków do tych, którzy nie zgodzili się na sowiecką okupację i dalej walczyli o wolną Polskę, bywa różny. Z jednej strony mamy działalność profesora Krzysztofa Szwagrzyka i ludzi, którzy szukają oraz z pietyzmem zabezpieczają szczątki dawnych bohaterów. Z drugiej strony są ludzie z komunistycznym rodowodem, którzy nazywają niezłomnych bandytami. Źródeł tych dwóch różnych postaw należy szukać w czasach, kiedy z sowieckiego nadania powstał PRL. Dla tych, którym droga była niepodległość Polski, Sowieci byli po prostu okupantem. Natomiast ci, dla których niepodległość była sprawą drugorzędną, a z komunizmem się utożsamiali, ci podejmowali współpracę z wrogiem. Dodać tu trzeba, że była też liczna grupa tych, którzy siłą zostali wcieleni do Ludowego Wojska. Przez lata PRL-u dominował jeden przekaz. To był obraz kreowany przez działaczy i współpracowników komunizmu. Walczący z nim mieli nie tylko usta zamknięte, ale byli wręcz prześladowani. We Wronkach znalazłam nie jeden dowód na to.
Alojzy Bruski, pseudonim Grab, podporucznik 1934-39. Miał Krzyż Walecznych. Pomagał partyzantom radzieckim w 1944 roku. Współoskarżony z trzema innymi o utworzenie oddziału AK, który w maju 45 przed rozwiązaniem się czekał w lesie na wybuch III wojny światowej. Nie było to wówczas przeświadczenie jednostkowe. Bolesław Bierut nakazał rewizję procesu, uznając, że łagodne potraktowanie skazanych nie jest uzasadnione. Najwyższy Sąd Wojskowy, wyrok pierwotny 10 lat, uchylił. 13 lipca 1946 roku Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał Bruskiego na karę śmierci. Bierut 31 sierpnia tego roku nie skorzystał z prawa łaski. 17 września wyrok został w więzieniu wronieckim wykonany.
Powstała literatura, która zgodnie z oczekiwaniami i na zamówienie władz zamieniała rolami uczestników powojennych wydarzeń. Ze zdrajców robiła bohaterów i na odwrót, z bohaterów robiła zdrajców. Taką książkę, która w sposób przewrotny, ale dobry artystycznie odtwarzała to, co działo się tuż po wojnie, napisał Jerzy Andrzejewski. Był to Popiół i Diament, a w ślad za tą książką powstał film Andrzeja Wajdy.
Pamiętasz?
Co?
Spirytus u Rudego.
Nie.
Pamiętasz?
Kiedy to było?
Pamiętasz.
Popiół i Diament stał się podstawową lekturą szkolną i źródłem informacji, dezinformacji. I taki obraz powojennej Polski został utrwalony w świadomości Polaków na kilka pokoleń. Książkę tę prześwietlił znakomity reportażysta Krzysztof Kąkolewski. Dotarł on do ważnych dokumentów i do osób, które były pierwowzorami postaci literackich.
Nie!
Haneczka. Bilga. Kosobucki. Rudy. Kajtek.
My żyjemy.
A jednak to były czasy, Andrzej.
Myślisz?
Oj, jak się żyło i w jakiej kompanii. Było kiedy tylu fajnych chłopców i dziewcząt, co?
Co z tego? Wszyscy prawie zginęli.
To inna sprawa.
W książce Diament odnaleziony w popiele ukazał powojenne wydarzenia w Ostrowcu Świętokrzyskim, w którym rozgrywa się akcja popiołu i diamentu. Zajął się też wydarzeniami w Kielcach. Tym poświęcił książkę Cmentarz Umarłych. Tragedia w Kielcach, nazywana pogromem kieleckim, w którym zginęły 42 osoby, używana jest jako dowód na polski antysemityzm. Przyczyny ówczesnych nastrojów antysemickich nie są takie proste. Wielu historyków uważa, że były one efektem walk wewnętrznych partii komunistycznej, walki frakcji polskiej z żydowską. Człowiekiem, który badał podłoże tamtych wydarzeń, był Krzysztof Kąkolewski. Na początku lat 90. miałem okazję spotkać się i rozmawiać z panem Krzysztofem. Powojenne relacje polsko-żydowskie są bodaj jednym z głównych elementów całej układanki. Czy łatwo być demaskatorem?
Nie jest łatwo, ale jest to czynność przyjemna.
Powiedział pan, że lubi pan wyłapywać kłamstwo, że to pana podnieca w takie wkroczenie na ścieżkę kłamstwa.
Nawet mam specjalną teorię. Stworzyłem teorię kątu kłamstwa. To jest kąt zawarty między tym, jak ktoś kłamie i co przedstawia kłamliwie, a jaka jest prawda. Ja nawet potrafię mierzyć kątomierzem kłamstwa. Żyjemy w epoce, kiedy bardzo wielu ludziom i bardzo wielu ośrodkom zależy na poddaniu swojej woli ludzi. Czy to będą polityczne ośrodki, czy gospodarcze, gdzie powiedzmy reklama polityczna chwilami już mi się wydaje prawie tak straszna jak reklama powiedzmy handlowa.
Czyli mamy do czynienia z kątem rozwartym, jeżeli chodzi
tak
o kłamstwo.
Bardzo dziękuję za tę uwagę. Właśnie mnie interesują najbardziej powyżej 180 stopni rozwarte, kiedy kłamstwo jest absolutne, zupełne
i przerażające
i piękne. Dlatego, że konstrukcja kłamstwa w wielu przypadkach jest bardzo pracochłonna. Często kłamstwa są wypracowane przez bardzo inteligentnych ludzi. Często są to, na przykład tak jak w wypadku polskich wydarzeń, wysocy funkcjonariusze różnych tajnych służb, doskonale wyszkoleni, którzy nie jeszcze zaczną kłamać, to już przed danym wydarzeniem, które ma być fałszywie przedstawione, przygotowują pewne elementy, które zdarzają się naprawdę. To jest wspaniała kreacja rzeczywistości według planu zakłamania.
Ja mam wrażenie, że pan chwilami balansuje na takiej niebezpiecznej linii, która zawieszona jest pomiędzy kłamstwem a prawdą. To znaczy, może pan pójść za daleko.
No, zawód reportażysty raczej przypomina zawód cyrkowca, akrobaty, bo pisarz fabularny to raczej aktor teatralny. Tymczasem reportażysta po prostu spada i rozbija się na dole. I ja zawsze się liczę z pewną granicą pewnych zagrożeń, które albo występują w formie procesów, prawda, albo występują w formie gruźb karalnych i tak dalej. Ja w każdym razie, między innymi moją zasadą jest to, żeby nikogo nie krzywdzić pomówieniami, nikogo nie potępiać i mówić tylko rzeczy sprawdzone jak gdyby z dwóch źródeł, kiedy mi się potwierdzają. A są wypadki, kiedy mam potwierdzenia z pięciu źródeł, a podaję tylko jedno. Na ogół to, co jest w książce, to już jest coś, czego jestem całkiem pewien, ale mam jeszcze inne rzeczy w zanadrzu. Także jeśli ktoś by mi chciał zarzucić kłamstwo, czy usiłował mnie przestraszyć, to ja mam przeciwko niemu następne argumenty.
Czy to jest niebezpieczne, takie demaskowanie rzeczywistości?
To zależy. Jeśli to dotyczy faktów bardzo bliskich w czasie, jeśli chodzi o kwestie takie jak przemyt narkotyków, alkoholu, broni i tak dalej. Te rzeczy są naprawdę niebezpieczne. Ja natomiast zajmuję się raczej sprawami o charakterze historycznym, znaczy kiedy to jest powiązane jak gdyby z losami społeczeństwa i polskiego i naszymi przeżyciami. Od razu odnoszę to do pewnych elementów naszej historii. I jeśli chodzi o przemyt, też w mojej nowej książce będzie ten element przemytu alkoholu na wielką skalę, kiedy pewien gang najpierw dokonywał fikcyjnych włamań, a później przeszedł na sprowadzanie spirytusu z zagranicy i rozcieńczanie go, bo stwierdzili, że głupie kradzieże nie dają tyle, że to jest po prostu takie detal. I człowiek, który się upierał przy tym, że on dalej chce prowadzić włamania, które zresztą były zupełnie bezkarne, fikcyjne włamania, bo tego alkoholu nigdy w tym miejscu nie było, tylko wyrywano kratę, musiał zginąć. I popłynęła rzeka spirytusu. To się w pewien sposób wiąże z pewnymi innymi kwestiami historycznymi, bo ta banda, powiedzmy, tych ludzi prowadziła pewne akcje, które dla Polski były bardzo szkodliwe w innej dziedzinie. Nie chcę zbyt dużo zdradzać z mojej przyszłej książki.
Zajmuje się pan współczesną historią, tą dramatyczną jej stroną. Pisze pan o księdzu Popiełuszce, pisze pan o pogromie kieleckim. To są sprawy bardzo dla nas bolesne i już jakoś tam zinterpretowane. Pan podważa te interpretacje. Na przykład, jeżeli chodzi o pogrom kielecki. Pan mówi, że premier Cimoszewicz nie zachował się jak polski premier, ponieważ przystał na interpretację, pana zdaniem, niezgodną z faktami.
Przyjął interpretację smierszy NKWD z 1946 roku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że rząd obecny III RP powołał specjalną grupę, która prowadzi śledztwo. Zresztą ja się bardzo ostro o to upominałem, ponieważ nigdy nie zbadano sprawy pogromu. Ten proces kielecki to był tylko proces przeciwko następnym ofiarom, tylko nie Żydom, tylko Polakom, których wybrano na winnych i zamordowano. Nawet nie wiadomo, gdzie są ich groby. Więc jednak rząd, jeszcze przed rządem pana Cimoszewicza, zlecił pewnemu prokuratorowi, który należy do tej komisji, i on w ogóle się nie wypowiedział do tej chwili. Czyli premier powinien być związany milczeniem, bo powinien zapytać, do czego doszli ci ludzie, i ja nie mówię, że on ma mnie pytać akurat, bo w wypadku właśnie zbrodni kieleckiej wszystko absolutnie to, co dotąd o tym mówiono, jest kłamstwem, jest takim samym kłamstwem, jak to, że Niemcy dokonali zbrodni w Katyniu. To jest znieważanie po prostu społeczeństwa polskiego, w szczególności społeczeństwa Kielc, które nazywa się motłochem. W rzeczywistości zbrodnia kielecka to była operacja policyjno-wojskowa, której dokonali funkcjonariusze różnych służb, i żaden kielczanin w ogóle nawet nie chciał tam wejść, bo tam była bardzo ostra strzelanina. Jeśli zawinili kielczanie, to gapiostwem.
We're
była wiadomo, że walki są między UB a wojskiem, ludność zaczęła się gromadzić i patrzeć, co to z tego wyniknie. Bo to trwało bardzo długo. Takie przepychanie się, strzelaniny. Kiedy wybuchała strzelanina, ci ludzie uciekali. A osobny oddział, jeden mordował Żydów, a drugi wybierał winnych do procesu. Wybrano całą gamę ludzi, około 200 osób, bo nie było jeszcze decyzji, kogo obciążyć winą. Po prostu to była sprawa wolontaryzmu, że to była decyzja pewnych władz. Nie wiemy, kto ostatecznie zadecydował, że nazwiemy tych nieszczęśników motłochem. Bo były koncepcje, żeby obciążyć Kościół, harcerzy, NSZ, WiN, AK, nawet restauratorów. Była taka koncepcja, restauratorom kazano wydawać wódkę żołnierzom. I za darmo to dawali. Później ich wszystkich aresztowano i mieli być skazani, że oni właśnie dając tę wódkę podżegali do zbrodni.
Widział pan, takie wstrząsające reportaże były w telewizji polskiej związane z pogromem. Były relacje Żydów, którzy zostali okaleczeni w czasie pogromu. Czy oglądał pan te reportaże?
Proszę pani, część tych reportaży powstała z mojej inicjatywy. Ja sam byłem autorem scenariusza i zbadałem wszystko. Tylko to była nasza wspólna praca z panem Andrzejem Miłoszem, który później dokręcił materiały bez mojej wiedzy, w tajemnicy przede mną. I ja musiałem wycofać swoje nazwisko, musiałem w pewien sposób odciąć się od tego filmu. To, co ja oglądałem w tej pierwszej fazie, kiedy musiałem porzucić tę pracę, a było 9 godzin nagrania i pracowaliśmy bardzo długo nad tym, to były po prostu rzeczy, na przykład nie można stwierdzić, że dana osoba była na tym miejscu, prawda? Nie ma żadnych poszlak. Bardzo wielu tak zwanych świadków to są po prostu tajni współpracownicy ówczesnego UB lub funkcjonariusze UB, którzy w mundurach lub po cywilnemu zabezpieczali ten teren, bo właśnie tego motłochu tak zwanego nie dopuszczano. Przecież prokurator wojewódzki, pan Wrzeszcz, jeszcze wtedy obowiązywało prawo przedwojenne, miał prawo i obowiązek przejąć władzę nad tymi jednostkami i chciał im wydać rozkaz odmarszu. To oficerowie UB go odpędzili. Dwóch księży z katedry przyszło, zostali odpędzeni. Dwóch księży z innego kościoła po przeciwnej stronie miasta zostali odpędzeni. Później była straszna zemsta na tych ludzi, ponieważ oni dotarli aż do ulicy, gdzie ta zbrodnia, zresztą dokładnie nie wiemy, nawet nie znamy liczby ofiar, była dokonana. Więc prokurator Wrzeszcz pod fałszywym zarzutem został wsadzony do więzienia i tak samo jak Moczarski siedział z hitlerowcem, żeby mu udowodnić, jaki on jest straszny zbrodniarz. Ten hitlerowiec miał rozpadającą się gruźlicę i prokurator Wrzeszcz zaraz po październiku zwolniony zmarł. Ksiądz biskup Czesław Kaczmarek przekazał ambasadorowi amerykańskiemu Blizzleinowi dokument będący relacją rzeczywistym przebiegu. Został aresztowany pod innymi zarzutami. Zresztą nazwisko Blizzlein przewija się w oficjalnym dokumencie, który wydała ówczesna RP, czy już PRL, w 97 miejscach. Natomiast ci dwaj księża, którzy powinni za swoją odwagę dostać jakieś swoje drzewka w Izraelu czy coś, też byli wsadzeni, też byli oskarżeni o coś innego. Oczywiście to nie było w żadnym związku z tym, że oni chcieli nieść pomoc Żydom. sytuacja była beznadziejna, bo dowódcami tych oddziałów byli albo Rosjanie, albo Polacy radzieccy, albo w ogóle ludzie niewierzący, no już lekko mówiąc nihiliści, którzy napatrzy na dom żydowski nawet nie mieli chyba nienawiści do Żydów, tylko po prostu chcieli się wzbogacić, chcieli złota żydowskiego, obrabowywali tych Żydów, czasem komuś przykładali pistolet do głowy, no to dziewczyna dała zegarek złoty i przez to ocalała, więc każdy świadek, należy go zapytać, jaką on rolę tam odgrywa.
Drogi pana i pana Andrzeja Miłosza rozeszły się na skutek tego, że pana zdaniem pan Andrzej Miłosz nadinterpretował te materiały, którymi dysponował przy realizacji filmu.
Nie powiedział mi, tylko w tajemnicy przede mną nagrał pewnego, powiedzmy, uczonego w Kielcach, bo to jest taka specyfika, że Kielce nie były miastem uniwersyteckim i bardzo dużą grupę ludzi mianowano profesorami, nauczali w szkołach podstawowych czy średnich. I to jest taki właśnie profesor, który no, ma ten tytuł przyznany przez Radę Państwa, ale po prostu, mówiąc między nami, nie reprezentuje żadnej wiedzy. I on między nim wypowiadał się, ale nie na temat faktów, bo fakty akurat go nie obchodziły, tylko potępił naród polski. A poza tym pan Andrzej Miłosz powołał dwóch ludzi, którzy są etatowymi świadkami w sprawie pogromu. Znaczy tak, ciągle, jeśli ta sprawa wypływa, nadsyłają swoje relacje i albo otrzymują za to honorarium, albo nie, ale do dziś dnia nie jest wyjaśniona ich rola w czasie tych wydarzeń. Od razu powiem, jeden z nich był członkiem Brygady Świętokrzyskiej NSZ, która wyszła, kiedy Rosjanie się zbliżali, razem z Niemcami wydostała się z Polski. Ja obecnie patrzę na to tak, że może wszyscy powinniśmy byli uciekać razem z nimi. W każdym razie, nawet w oczach AK, ale już w oczach komunistów, ktoś, kto był, kto uciekał przed Rosjanami, przed komunistami, powiedzmy między czołgami niemieckimi, to kara śmierci. Ten człowiek wrócił, nierepresjonowany zupełnie, znalazł się wśród funkcjonariuszy UB pod domem żydowskim, podczas kiedy prokurator nie mógł tam wejść. I ten człowiek zawsze pojawia się, kiedy trzeba coś mówić o pogromie. On pamięta takie szczegóły, na przykład, że jakiś major poprawił pas przy mundurze. To są właśnie pierwsze pytanie. Jak pan tam się dotarł? Dlaczego pan uniknął kary za swoją ucieczkę z kraju z brygadą NSZ? Inny człowiek znowu prawdopodobnie był przygotowany na drugą ofiarę dziecięcą, znaczy rzekomą ofiarę dziecięcą, bo ten cały plan był dosyć luźny. Trzeba przyznać, że NKWD po prostu to byli świetni planiści. Oni wiele rzeczy zorganizowali, jeszcze brali od ochrany takie wydarzenia i oni zostawili dosyć dużą możliwość wyboru. No, wziąć 200 osób aresztowali, bo do końca nie wiedzieli, kogo oskarżyć. Podobnie nie jest wykluczone, że jedno dziecko miało być niby odkryte w środku budynku. O, znaleźliśmy. Ponieważ tam był pewien mały drobiazg, którego Polacy z UB nie dopatrzyli. Otóż wyuczyli oni chłopca, że był trzymany w piwnicy przez Żydów. Tymczasem w tym domu żydowskim, który de facto był gettem takim komunistycznym żydowskim, nie było piwnic. Ja właśnie badam sprawę zbrodni na Żydach. Badam, kto naprawdę ich zamordował, kto jest winien. A wiele osób w ogóle jest obojętnych na rzeczywisty przebieg tej zbrodni, obojętnych na to, kto jej dokonał, ponieważ to jest wygodne w oskarżaniu społeczeństwa polskiego. I tych ludzi ja nazwę antypolakami i wrogami Polaków. Natomiast ja w tym przypadku działam na korzyść społeczeństwa żydowskiego, ponieważ wyświetlam, kto naprawdę chciał posłużyć się Żydami i zamordowanymi Żydami przeciwko społeczeństwu polskiemu. De facto Nie jest to sprawa między Polakami i Żydami, a między Polakami a komunistycznymi Rosjanami. Bo oni nam to zorganizowali. Żydzi w tym przypadku byli tylko przedmiotem działania. A podmiotami działania były siły radzieckie i naród polski. Siły radzieckie stworzyły sytuację, w której można było Polaków oskarżyć o większą zbrodnię niż o Holokaust, bo w rok potem i tam to robili wyspecjalizowani funkcjonariusze, a tutaj jakieś gospodynie domowe i tak dalej. To wszystko w ogóle skład tych osób, które oni oskarżają dzisiaj, powiedzmy, ci, którzy przyjmują to oskarżenie NKWD, w ogóle nie odpowiada temu, kto został skazany na śmierć. Ani jedna osoba skazana w procesie kieleckim nie dotknęła żadnego Żyda i nie miała z tym nic wspólnego. Na ulicy Plant w ogóle nawet nie byli tego dnia. Zostali wyłapani z ulic pod pewnym kątem. I było takich 200 osób. Według twierdzeń pana Kwaska i Humera było ich niecałe 70, ale my mamy dane, że było 200. I z nich wybrano, druga grupa oficerów UB przygotowała ich do procesu. Trzecia grupa przygotowała proces. Tym kierował Humer. Czwarta grupa przygotowywała propagandę. I tak samo jak pan Cimoszewicz bezkrytycznie przyjął wersję winy polskiej, mimo że płacimy mu za to, że nas bronił przed światem, a szczególnie tam, gdzie jesteśmy niewinni, to trafiliśmy na dokumenty, w których ambasador ówczesnej RP, komunistyczny, wysoki funkcjonariusz, pan Stanisław Skrzeszewski, był instruowany, jak pociągnąć prasę francuską i wciągnąć ją do atakowania Polski o pogrom.
Tych, którzy ciekawi są pełnej argumentacji Krzysztofa Konkolewskiego dotyczącej wydarzeń kieleckich, odsyłam do jego książki Cmentarz Umarłych. Podtytuł tej książki brzmi Wstęp do studiów nad wyjaśnieniem przyczyn i przebiegu morderstwa na Żydach w dniu 4 lipca 1946 roku. Krzysztof Konkolewski urodził się w dniu 16 marca 1930 roku w Warszawie i tam zmarł w dniu 24 maja 2015 roku. Zostawił nam w spadku swoje książki. Tą, którą bym chciała szczególnie gorąco polecić, jest Diament odnaleziony w popiele. Jest to odniesienie do Popiołu i diamentu Jerzego Andrzejewskiego, odtworzenie wydarzeń i opis postaci, które były pierwowzorami bohaterów powieści. Na przykład wielkim zaskoczeniem było odnalezienie przez Konkolewskiego Stanisława Kosickiego, czyli Maćka Chełmickiego, który przeżył. Oto fragment rozmowy ze Stanisławem Kosickim, nagranej w 1995 roku. Dzień dobry panu. Maciej Chełmicki, bohater Popiołu i Diamentu, książki Jerzego Andrzejewskiego, żyje. To pan. Pan był pierwowzorem tego bohatera. Stanisław Kosicki, autor książki Wojna, wojna, wojenka.
Tak, dla mnie samego to było zaskoczeniem. Dowiedziałem się o tym w listopadzie w ubiegłym roku od pana Krzysztofa Konkolewskiego, który te sprawy śledził od dawna. Okazuje się, że prawa była Popiołu i diamentu Jerzego Andrzejewskiego jest oparta na moich przeżyciach wojennych i powojennych.
Czyli Jerzy Andrzejewski miał dostęp do tajnych dokumentów?
Istniały takie dokumenty. Było to archiwum Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach, które w kontrolowanym 12-godzinnym pożarze zostało zlikwidowane w 1989 roku. Z całą pewnością wiemy, że do tego archiwum miał dostęp również jeden z bohaterów, pseudobohaterów Popiołu i Diamentu, słynny Szczuka, bo jest to nikt inny, tylko ówczesny szef właśnie tegoż Urzędu Bezpieczeństwa. Miał również dostęp, no nie powiem komunistyczny, a wprost sowiecki pisarz, pseudopisarz, były kapral Ubowski, potem doktorat robił, Stefan Skwarek. I prawdopodobnie również dostęp do tego archiwum miał Jerzy Andrzejewski. Okres, w którym Andrzejewski tworzył Popiół i Diament, był dosyć specyficzny. Dlatego, powiedzmy, postać sztuki jest przedstawiona bardzo pozytywnie.
Tak, on nawet wzbudza sympatię.
Prawda? Dlatego, no przede wszystkim to była prafabuła, bo moje zdarzenia, dla których się wzorował Andrzejewski, miały miejsce w dniu 16 stycznia, czyli w dniu wkroczenia Armii Czerwonej do Ostrowca Świętokrzyskiego. W 1945 roku, tak? W dniu wkroczenia Armii Czerwonej do Ostrowca Świętokrzyskiego, bo cała rzecz rzeczywiście dzieje się w Ostrowcu Świętokrzyskim, to jest bez wątpienia pewne. Andrzejewski przeniósł w czasie te wydarzenia na dni zakończenia wojny. Na 8-9 maja.
Cała rozmowa ze Stanisławem Kosickim, wcześniej nigdzie nie publikowana, nadana zostanie za tydzień w Spotkaniach z Kulturą. Jak doszło do napisania Popiołu i Diamentu? Fragment książki Diament odnaleziony w popiele Krzysztofa Konkolewskiego czyta Piotr Maciejewski.
Zająłem się prapoczątkiem powieści, inspiracją, impulsem, jaki tę powieść powołał do życia. Jak opowiadał Jerzy Andrzejewski Zbigniewowi Herbertowi, a on z kolei zrelacjonował Jackowi Trznadlowi w Hańbie domowej, impulsem tym była rozmowa z Jakubem Bermanem. Andrzejewski mi opowiadał, że zaprosił go Berman i chodził nerwowo po pokoju, stawał pod oknem i mówił: temu krajowi grozi wojna domowa. Czyli podał mu temat Popiołu i Diamentu. Tylko pisarz tej miary, tego talentu, tak wielkiego jak pan, może... Może więc podatność na pochwały, pochlebstwa, łatwość ich przyjmowania, odwdzięczenie się za podziw, prawdziwy czy udawany, był tym, co zadecydowało o wyborze Andrzejewskiego na autora powieści o wojnie domowej. Nieszczęsne to określenie było przyjęte nawet i przez historyka, bohatera tamtych walk, Pawła Jasienicę, Lecha Bejnara, a także przez pisarza tej miary Cowańkowicz. W rzeczywistości ZSRS toczył wojny przeciw Polsce. Pierwsza 1918-21, druga 1939-41, trzecia 1943-56, czwarta rozpoczęła się w 1981 i trwała do 89. Cechą tej ostatniej wojny był udział u boku Armii Czerwonej, która spełniała rolę siły głównej, odstraszającej, najemnych sił polskich występujących przeciw interesom swojego kraju. Czemu wybór nie padł na przykład na Wojciecha Żukrowskiego, skoro, jak pisze w dziennikach Zofia Naukowska, chciałby go zamknięto w jednej celi z więzionymi AK-owcami, by mógł napisać o nich powieść? Naukowskiej ten pomysł obserwacji uczestniczącej wśród torturowanych nie podobał się, ale widać, nie zaakceptowały go też władze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Rzecz była niebezpieczna. Pisarz mógłby pod wpływem oglądanej tragedii napisać inną od projektowanej czy oczekiwanej książkę. Przypuszczam, że Berman przekazał Andrzejewskiego Józefowi Różańskiemu jako wykonawcy, w tym wypadku, inspiracji kulturotwórczej. Na policja polityczna i kultura były bowiem u narodzin systemu socjalizmu w Polsce strukturalnie połączone osobą Jakuba Bermana, odpowiedzialnego przed Józefem Stalinem za obie te dziedziny jednocześnie. Po rozmowie z Bermanem mogło nastąpić spotkanie i znajomość z Różańskim. Wspomina o niej Marek Chłasko w liście do Andrzejewskiego z roku 1955. Pułkownik jest jedynym człowiekiem, przed którym czujesz respekt. Córka pisarza, Agnieszka Andrzejewska, umniejsza znaczenie Różańskiego dla Andrzejewskiego. Ojciec przejawiał doń stosunek ironicznego poszanowania. Mówił o nim źle, ale nigdy z pogardą. Widział go chyba tylko raz w życiu, nie znał go bliżej. To jedyne spotkanie wynikło prawdopodobnie właśnie z powodu pomysłu powieści, który wyszedł od Bermana. Nie wykluczam współudziału w wyborze fabuły czy naradach na temat powieści Jerzego Borejszy, prezesa Czytelnika. Borejsza z ramienia Bermana zarządzał literaturą, Różański najistotniejszymi sprawami, jak Departament Śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa, związanymi z terrorem rozciąganym nad Polską. Borejsza był bratem Różańskiego. Tradycja ustna czytelnika mówi, że pod koniec lat 40. i w pierwszej połowie lat 50. w gmachu czytelnika, w jednym z rzadko używanych pomieszczeń, zainstalowano budkę telefoniczną, zamykaną na klucz, z której można było bezpośrednio łączyć się z Różańskim, a jak twierdzą niektórzy, nawet z Moskwą. Jeśli to jest tylko powtarzana z ust do ust legenda, to i tak ma swoją wymowę. Józef Różański był człowiekiem najwyższych kwalifikacji, między innymi superszpiegiem sowieckim w dawnej Palestynie, z której wyłaniał się Izrael. Przenikał z ramienia tajnych służb ZSRS w żydowskie półlegalne i podziemne grupy wojskowe, przede wszystkim Haganę. Borejsza był tak wielką potęgą, że Gazeta Wyborcza nie waha się w 1993 roku nazwać wybitnego polskiego pisarza Tadeusza Konwickiego w latach młodości podręcznym Jerzego Borejszy. W niedawnej jeszcze polszczyźnie znaczyło to niewykwalifikowaną pomoc używaną do łatwiejszych robót i posług, którą można wyręczyć się szybko w każdym przypadku. Czemu bracia po wojnie przybrali różne nazwiska? Czy z powodu różnych odcinków walki, na które zostali wyznaczeni? Zwiększało to ich atuty, na przykład w zdobywaniu informacji o swoich osobistych wrogach i konkurentach. W opinii niepoinformowanych, opinii publicznej ich nazwiska nie ukazywały się w systemie władzy w powiązaniu i kumulacji sił poprzez pokrewieństwo. Pisarze i artyści wykonywali zamówienia Biura Politycznego Partii Komunistycznej. Kontrolował wykonanie Berman i inni, zeznał Józef Światło, który 5 grudnia 1953 roku uciekł do Berlina Zachodniego. Z góry bowiem można było przewidzieć, że Jerzy Borejsza będzie przyszłym wydawcą zamierzonego dzieła w monopolistycznym, jeśli chodzi o tak zwaną współczesną prozę polską, czytelniku, jako prezes. I tak się stało. Koło się zamknęło.
Książka Diament odnaleziony w popiele Krzysztofa Konkulewskiego będzie tytułem tego tygodnia.
Żebyście posłuchali, jak budował się Pałac Kultury. Posłuchajcie, jak budował się Pałac Kultury w Warszawie, największy gmach naszej Polski Ludowej w ciągu 42 lat. No, najpiękniejszy.
O pomniku, także, który do dziś nam towarzyszy, a jest symbolem PRL-u, śpiewano tak w piwnicy pod Baranami. Tą piosenką kończę spotkania z kulturą. Kłaniam się. Barbara Miczko-Malcher.